Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Dziś audycję realizujemy z Gdyni, gdzie od czwartku trwa festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. To już 12. edycja tego festiwalu, podczas którego prezentowana jest twórczość przede wszystkim filmowa, ale też radiowa, która dotyczy najnowszej historii Polski. Pomysłodawca i dyrektor tego festiwalu, Arkadiusz Gołębiewski, podkreśla właśnie, że to wydarzenie nie tylko filmowe.
Ten festiwal jest festiwalem, który realnie wspiera różne projekty. Już nie tylko pokazywanie tych filmów, możliwość spotkania się z twórcami i historykami, ale realny projekt zdobycia dofinansowania na swoje produkcje. Zaczynamy od dokumentów. Myślę, że pójdziemy tą drogą. Będziemy wspierać w kolejnych latach również filmy fabularne. Rozmawiamy, oglądamy filmy, debatujemy, zastanawiamy się, jako stronę rozwijać nasze kino.
W czwartek pierwszego dnia festiwalu prezentowane były dokumenty i reportaże radiowe. Między innymi te, które premierę miały w naszym cyklu. Sześciu z Żagania, opowieść o polskich lotnikach, którzy brali udział w słynnej wielkiej ucieczce z obozu w Żaganiu, czy Piekielna Ziemia, dokument będący swego rodzaju spacerem pamięci po byłym obozie Ravensbrück. Nasz redakcyjny kolega Cezary Galek zaprezentował z kolei reportaż Kurierzy, który ukazywał działania tatrzeńskich kurierów w czasach PRL.
Przez Polskę, a szczególnie Tatry, wiodły tajne szlaki przerzutu wydawnictw religijnych w języku słowackim z Europy Zachodniej dla zniewolonego podziemnego kościoła na Słowacji. Młodzi ludzie w plecakach wynosili wysoko w góry Pismo Święte, katechizmy, filmy, religijne książki, a także Kartę Praw Człowieka, która dla zdominowanego przez komunistów narodu była zupełnie czymś nowym. Przekazywali to zaufanym Słowakom.
Karol Darmoros z Polskiego Radia w audycji Fort III Pomiechówek ukazywał z kolei grozę niemieckiego obozu przejściowego.
Fort był więzieniem karno-śledczym gestapo, a wcześniej obozem przesiedleńczym dla mieszkańców północnego Mazowsza. I właśnie chyba przez to, że było to miejsce przejściowe, obóz przesiedleńczy, to zupełnie nie liczono się z więźniami. Rozstrzelania, wieszanie, bicie i wszechobecny głód oraz wszy to była codzienność, a właściwie każda minuta tego miejsca. O tym, jak traktowano więźniów, przekonujemy się m.in. dzięki pracom IPN-u, który w Pomiechówku odnajduje szczątki zamordowanych przez Niemców.
Anna Rembas z Radia Gdańsk w audycji Odkopane losy prezentowała z kolei historię odnalezienia szczątków żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku na Westerplatte.
Od połowy września ubiegłego roku do końca października towarzyszyłam archeologom z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdy odnajdywali na terenie Westerplatte ludzkie kości. Dlaczego tak ważne było to znalezisko? Dlatego, że właśnie przez 80 lat leżały te szczątki na Westerplatte i nikt nie chciał poszukać tego, co mogła skrywać ziemia. Także proces przywracania prawdy o Westerplatte rozpoczął się na nowo. Inaczej spojrzano na losy tej załogi i tego terenu.
Teraz słów kilka o filmach prezentowanych tutaj w Gdyni. Wśród tematów historia powstańca wielkopolskiego, raporty polskiego państwa podziemnego o obozach koncentracyjnych, czy opowieść o generale Stanisławie Maczku. Reżyser i scenarzysta filmu Raport z Auschwitz, Krzysztof Brożek, podkreśla, że dokument opiera się na nieznanych dotąd raportach państwa podziemnego, które są zachowane w brytyjskich archiwach.
Bohaterami są więźniowie Auschwitz, z pierwszych transportów szczególnie, ale tematem tego filmu jest to, co Polska przekazywała, a alianci wiedzieli o obozach. Dowiedzieliśmy się tam już na miejscu, w tych archiwach, że te raporty były bardzo dokładne i były właściwie cotygodniowe od 1941 roku do początku 1945 roku. Pokazywały liczbę transportu, liczbę osób, pokazywały liczbę nie tylko na przykład ludzi, którzy tam ginęli, ale w jaki sposób, rodzaj śmierci.
Poznański reżyser i dokumentalista Zbysław Kaczmarek w filmie Z ołówkiem i karabinem opowiada historię malarza powstańca wielkopolskiego Leona Prałzińskiego. Jak mówi, zdecydował się na stworzenie dzieła po tym, jak odszukał rodzinę bohatera, która zachowała po nim wiele pamiątek.
Był też malarzem, rysownikiem i podczas scen bitewnych dokumentował te sceny i one przetrwały w postaci 12 pocztówek, które pokazują różne sceny z walk w powstaniu wielkopolskim. I po 20 latach, kiedy Niemcy najechali na Polskę w 1939 roku, on jako po pierwsze powstaniec, jako inteligent i jako osoba wrogo nastawiona do Niemców hitlerowskich, został aresztowany i skazany na śmierć.
Robert Kostro, który jest dyrektorem Muzeum Historii Polski i jednocześnie współproducentem filmu Niepokonany, opowieść o generale Maczku, mówi, że ten dokument pokazuje m.in. wojskowy geniusz dowódcy.
O tym, jak on potrafił zarządzać swoimi jednostkami, jak trochę nowoczesny menedżer, to znaczy potrafił żołnierzy trenować, potrafił wyznaczać im cele, zadania, egzekwować, a jednocześnie był dla swoich żołnierzy bardzo przyjacielski i taki troskliwy jak ojciec. Na koniec tego filmu jest pokazana tragedia i samego Maczka, i jego żołnierzy, którzy duża ich część musiała zostać na Zachodzie, po prostu w komunistycznej Polsce nie było dla nich miejsca, a ci, którzy wracali, no bardzo często trafiali na przykład do więzienia. Albo przynajmniej byli jakoś tam szykanowani.
Festiwal Niepokorni, Niezłomni Wyklęci w Gdyni to nie tylko pokazy filmów czy dokumentów radiowych, ale też debaty, Solidarność, imię polskiej wolności. To panel, który zorganizowano z okazji 40-lecia powstania Solidarności. Jednym z uczestników był działacz Solidarności Walczącej i jeden z sygnatariuszy porozumień sierpniowych. Andrzej Kołodziej podkreślał, że idee Solidarności połączyły wszystkie środowiska niepodległościowe i stały się inspiracją do walki z systemem komunistycznym.
Zatarły się te granice klasowe, komunistyczne, różnice klasowe, natomiast wszyscy stali się sobie równi. W tym haśle wolności, później niepodległości polskiej, które zaczęło się pojawiać już wtedy, w tych pierwszych miesiącach rodzącej się Solidarności, to było coś, co było dla nas rzeczą nadrzędną. Coś, co nosiliśmy nie w klapach marynarek, ale przede wszystkim nosiliśmy w sercu.
Andrzej Kołodziej wspomina, że po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęły się tarcia i spory o formę działania zdelegalizowanej Solidarności. On należał do frakcji opowiadającej się za całkowitym odcięciem od Związku Sowieckiego i systemu komunistycznego.
My jako ludzie Solidarności Walczącej szczególnie dumni jesteśmy z tego, że odrzucaliśmy tę ideę porozumienia z komunistami jako rzecz nieuczciwą, bo dla nas rzeczą najważniejszą były wartości, na których rodziła się Solidarność i ta nasza wspólna idea pełnej wolności i niepodległości dla Polski i Polaków.
Była też debata poświęcona potrzebie tworzenia nowoczesnych muzeów. W sumie w najbliższych latach w całym kraju ma powstać ich ponad 20. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki podkreślał, że najważniejszym wyzwaniem jest docieranie do szerokiego grona odbiorców poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technik wystawienniczych.
Korzystamy ze wszystkich najnowocześniejszych technologii, śledzimy rynek technologii, żeby opowiadać o historii, o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej. I to chyba też jedno z największych zadań przed dzisiejszymi muzeami, żeby z jednej strony iść w tą nowoczesność i przyciągać młode pokolenia, nie tylko Polaków, ale też gości z zagranicy, a z drugiej strony, żeby jednak nie trywializować historii. Znaczy trzeba to zrobić tak, aby to wciąż było emocją i balansem między zabytkami a technologią XXI wieku.
Stałymi gośćmi festiwalu są działacze opozycji antykomunistycznej z czasów PRL, Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Pani Joanna była tutaj m.in. na premierze filmu Tablica Pani Ani, dokumentującego związki Anny Walentynowicz ze Śląskiem. Ten film przedstawia mało znane wątki z życia legendy Solidarności, związane z próbą zamontowania tablicy upamiętniającej górników, którzy byli ofiarami pacyfikacji kopalni Wujek. Joanna Gwiazda przypomina, że ze względu na ówczesną konspirację nie wszystkie fragmenty tej historii były znane.
Taki śmieszny szczegół, który zapamiętałam z tego filmu, to jest taki, że Ania nie była znana bezpiece, tak z twarzy, z sylwetki, nie była znana bezpiece tej śląskiej. I oni wiedzieli, że mają Anię zaresztować, ale nie wiedzieli kogo. I dopiero ktoś tam krzyknął, co ją szarpiesz, to jest przecież Anna Walentynowicz, no to wtedy już się na nią rzucili.
Andrzej Gwiazda z kolei podkreśla, że festiwal to swego rodzaju lekcja historii.
Ten festiwal przywraca pamięć dla tych, którzy już tych czasów nie znają. To jest po prostu lekcja przeszłości. zacytuję Piłsudskiego, że ten, kto nie zna przeszłości, nie zasługuje na teraźniejszość i nie ma prawa do przeszłości.
Teraz o innej lekcji historii. Tradycyjnie już tutaj w Gdyni podczas festiwalu przedstawiciele Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN składają swego rodzaju raport z kolejnych swoich prac. Tym razem profesor Krzysztof Szwagrzyk opowiadał m.in. o kolejnym etapie prac ekshumacyjnych w Świecku. Tu od ubiegłego roku poszukiwane są szczątki więźniów hitlerowskich obozu Oderblick. Istniał on w czasie II wojny światowej, a więźniowie pracowali przy budowie autostrady Frankfurt-Poznań. Podczas tego etapu udało się odnaleźć szczątki 20 osób. Z kolei zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji Anna Szeląg mówiła o przygotowaniach do prac na Ukrainie. Ze względu na brak decyzji strony ukraińskiej nie można ich na razie rozpocząć. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do prac w Hucie Pieniackiej, gdzie w lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 850 osób. Do dziś ich szczątki spoczywają na terenie nieistniejącej już miejscowości. Obszerne fragmenty tego spotkania w drugiej części naszej dzisiejszej audycji. Ja tylko dodam, że pretekstem do debaty była premiera filmu Baśka.
Historie pisane na nowo.
Wszyscy tutaj siedzimy, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego filmu i trzeba złożyć ogromne gratulacje wszystkim osobom, które przy tym filmie pracowały. Piękny, wzruszający, mądry, potrzebny film. Łączka, ten pierwszy etap, skończył się 8 lat temu. Wtedy ze wszystkich szczątków, które wydobyliśmy, wiedzieliśmy, że tylko jest jedna kobieta. Wszystko tam pasowało, dane antropologiczne. Także buty kobiece, małe, charakterystyczne. My nie mieliśmy wątpliwości, że to pani Helena Żurowska. Tak, ale to jest to nasze przekonanie, którego nie możemy ogłosić jako wynik identyfikacji. Do tego trzeba badań naukowych, badań niepodważalnych, genetycznych. Pani Helena nie miała dzieci. Więc materiał genetyczny skąd wziąć? Od rodziców. Ale rodzice są pochowani na cmentarzu Wyczakowskim we Lwowie. Myślę, że na odrębny film jest temat, jak doszło do tego, że do Lwowa dojechaliśmy i doprowadziliśmy do odsłonięcia, otwarcia grobowca. Na odrębny film jest to, w jaki sposób dzięki pomocy także naszych służb konsularnych mogliśmy doprowadzić do tego, że te działania się zakończyły tam na miejscu. Myślę, że można powiedzieć tutaj, że kiedy rano, nad tym rankiem pojawiliśmy się na cmentarzu Łyczakowskim i doszliśmy do grobowca rodzinnego. Okazało się, że grobowiec już był otwarty. A kiedy zajrzeliśmy do środka, widzieliśmy, że także otwarte są trumny, a ślady nie pozostawiają żadnych wątpliwości. To nie nastąpiło 30-50 lat wcześniej. To się stało tuż przed naszym przyjściem. Może dzień, może godziny. Komuś zależało na tym, żeby w tym miejscu być przed nami. Z wielkim wysiłkiem i z wielkim szczęściem doprowadziliśmy do sytuacji takiej, kiedy ten materiał genetyczny znalazł się w Polsce. A potem dostaliśmy taką informację, że został źle pobrany. Wyników identyfikacji nie mamy do dziś, co nie oznacza, że nie będziemy ich mieli. Będziemy, szanowni państwo. Musimy znowu, nie tylko zresztą w tym przypadku, podjąć kolejne działania inną metodą, inną drogą, ale ja wierzę, szanowni państwo, w to, że będzie taki dzień, kiedy ta identyfikacja nastąpi, ogłosimy ją jak zawsze w Pałacu Prezydenckim, bo wierzę, że ten pogrzeb kiedyś nastąpi, wszystkich tych zidentyfikowanych, w tym pani Heleny, i wtedy będziemy mogli się spotkać już w zupełnie innych, nowych okolicznościach. To jest kwestia tylko czasu. Ja w to wierzę. Ja myślę, że nie można było sobie wyobrazić lepszego wprowadzenia do naszej części, kiedy będziemy mówili o pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji, o działaniach rozmaitych, toczonych w różnych miejscach. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować to, co już regularnie tu na festiwalu czynimy. Jest to rodzaj sprawozdania, aktualnych informacji, co zostało zrobione, gdzie byliśmy, kogo odnaleźliśmy, a czego zrobić nie mogliśmy. Zaczniemy od filmu, który pokazuje nieco naszej kuchni, w jaki sposób pracujemy, dlaczego pracujemy.
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej zajmuje się poszukiwaniem miejsc, w których ukryto szczątki ofiar niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu oraz czystek etnicznych. Poszukiwania rozpoczynają się w archiwach. W naszej pracy korzystamy z archiwum IPN oraz wielu innych archiwów w kraju i za granicą. Niezwykle pomocnym źródłem informacji są spisane relacje świadków oraz dokumentacja fotograficzna. Po zakończeniu kwerendy w archiwach do prac poszukiwawczych przystępuje zespół naszych archeologów. Prace, w zależności od lokalizacji i specyfiki terenu oraz przyjętych metod badawczych, trwają od kilku do nawet kilkudziesięciu dni. Ekipie archeologów towarzyszą specjaliści m.in. z zakresu medycyny sądowej i antropologii, a ich pracę wspiera zespół logistyków. Celem naszych działań jest nie tylko odnalezienie szczątków ofiar, lecz także ich identyfikacja. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi bazę materiału genetycznego, w której gromadzone są dane osób poszukiwanych oraz ich krewnych. Każda dotychczasowa identyfikacja była możliwa tylko dlatego, że krewni oddali tzw. materiał porównawczy, który w zestawieniu z DNA odnajdywanych szczątków pozwolił potwierdzić ich tożsamość. Zwieńczeniem procesu identyfikacji jest uroczyste wręczenie rodzinom ofiar not identyfikacyjnych, potwierdzających tożsamość ich bliskich. Na ten moment czekali nawet kilkadziesiąt lat. Przywołać ich po imieniu to sprawa wagi państwowej. To nasza misja, aby nikogo nie pozostawić na polu bitwy. Dlaczego szukamy? Odpowiedź jest prosta. Powracamy po swoich.
Szanowni Państwo, ja tytułem takiego wprowadzenia i ujęcia w szerszym kontekście naszych prac chciałabym Państwu zaprezentować nasze działania w tym roku w takim fleszu. Przebadaliśmy tak naprawdę do tego momentu blisko 40 miejsc. Rok mamy zamiar zakończyć, badając w sumie 59 lokalizacji. Mamy nadzieję, że nam się to uda. I właśnie na tej mapie są zaznaczone miejsca na czerwono, te, które przebadaliśmy w tym roku od czerwca. To jeszcze jest ta kwestia, że tak naprawdę późno zaczęliśmy, bo dopiero w czerwcu. Na zielono są miejsca, które będziemy chcieli jeszcze przebadać. W sumie Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, które istnieje od 2016 roku, przebadało tak naprawdę już 275 miejsc. To są 4 lata pracy biura, ale praca wydziału, samodzielnego wydziału prowadzonego przez wiceprezesa profesora Szwagrzyka trwa od 2003 roku. I proszę spojrzeć, jak się zagęszcza nam mapa. To jest rok 2019, ponad 70 miejsc. To nie jest tylko Polska. To jest, tak jak widzimy, Litwa, Białoruś. Niestety nie Ukraina w takim zakresie, w jakim chcielibyśmy, ale na Ukrainie byliśmy w dwóch miejscach. To jest również Szwajcaria. Tam poszukiwaliśmy na cmentarzu w Lucernie. Próbowaliśmy ustalić dokładną lokalizację pochówku konsula Rokickiego, który zasłynął ze swojej bohaterskiej postawy przy wyrabianiu paszportów, które uratowały życie wielu Żydom. Byliśmy również w Gruzji. Badaliśmy teren niedaleko Tbilisi. Wspomagaliśmy Gruzinów w poszukiwaniu szczątków ofiar komunizmu, ale też weryfikowaliśmy możliwość przeprowadzenia prac poszukiwawczych w Kutaisi. To jest mnóstwo miejsc. Każde z tych miejsc to jest odrębna historia, odrębna lokalizacja miejsca, takie jak na przykład Warszawa Mokotów. Wiadomo, że silnie zurbanizowany teren, chociaż w Warszawie też mamy dużo, dużo innych miejsc, tak jak Namysłowska ostatnio. Pracujemy w różnych miejscach, tak? To są miasta, to są pola, to są lasy. Dla nas jest to ogromne wyzwanie, bo każde miejsce jest inne. W tej chwili chciałabym Państwu pokazać kilka zdjęć z tegorocznych prac. Szerzej i bardziej szczegółowo wybrane miejsca przedstawi pan profesor Szwagrzyk. Pracowaliśmy na Rakowieckiej, ale nie jest to jedyne więzienie, były areszt śledczy, na terenie którego pracowaliśmy. Pracujemy bowiem również na terenie czynnych aresztów, to jest Bydgoszcz, prace zakończone w tym tygodniu. Na razie zweryfikowaliśmy miejsce, które typowaliśmy bezskutecznie, ale to jest dopiero początek. Pracowaliśmy w Gliwicach, pracowaliśmy w Liskach. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ odnaleźliśmy grób ofiar UPA. Trzy osoby, mamy mocne typowania, więc jeśli badania genetyczne zakończą się, liczymy na identyfikację. O Raubiszkach będzie mówił pan profesor, ale to są żołnierze od Fakira. Szczecin, pracowaliśmy w Szczecinie, pracowaliśmy w Odolanowie, grupa żołnierzy Błyska, tak. Pracowaliśmy w Świecku, zakończyły się teraz prace w Świecku, o tym też pan profesor powie szerzej. I temat, o którym na pewno państwo wszyscy słyszeli, czyli Namysłowska, byłe więzienie Toledo. Pracę tam zakończyliśmy na ten moment, wracamy tam za tydzień i na pewno jeszcze na wiosnę. Należy powiedzieć o tym, co się dzieje na Ukrainie. Na pewno państwo pamiętają, w ubiegłym roku w mediach pojawiła się informacja ze spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, że Ukraina wyraża zgodę na pracę Instytutu Pamięci Narodowej. I tak się stało, ale tylko w odniesieniu do jednego, tak naprawdę dwóch miejsc we Lwowie. Dostaliśmy wówczas pozwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych we Lwowie na zboiskach, to jest to miejsce Żołnierze Września, i na Hołosku mogiła pochówek również wrześniowców, który był wcześniej zweryfikowany przez Radę Ochrony Pamięci, natomiast nam były potrzebna aktualna weryfikacja, żeby złożyć wniosek ekshumacyjny. Te prace przeprowadziliśmy skutecznie. Niestety w lutym, kiedy złożyliśmy wnioski o ekshumację do komisji kierowanej jeszcze wówczas przez Światosława Szeremetę, te wnioski tak naprawdę dalej nie są rozpoznane. Jako odpowiedź uzyskujemy informację, że komisja w tej chwili nie jest obsadzona, jeśli chodzi o jej kierownictwo, i nie można wydać pozwolenia na pracę. Składaliśmy poza Lwowem wnioski o pracę jeszcze w kilku innych miejscach. Kropiwniki. Przy budowie drogi nieopodal miejscowości zbezczeszczono tak naprawdę grup kopistów. Konsul, który tam pojechał, stwierdził bez żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z grobem kopistów, i złożyliśmy wniosek za pośrednictwem naszego ukraińskiego partnera o to, żebyśmy mogli te prace przeprowadzić. Niestety zgody nie otrzymaliśmy. Złożyliśmy również wnioski na pracę w Kościuchnówce. Oczywiście chodzi o legionistów. Zgody nie otrzymaliśmy. Małe Hołoby, miejsce pochówku dwóch księży. Zgody nie otrzymaliśmy. W Kuklach, w Tynnem nie otrzymaliśmy. Huta Pieniacka, również nie otrzymaliśmy zgody. W każdej z tych spraw odpowiedzi są inne, tak? Ale sprowadza się do tego, że zawsze albo kolor tuszu jest nie taki, albo akurat nie jest obsadzone kolejne stanowisko naczelnika w administracji, albo przesłano wniosek do zaopiniowania do ukraińskiego Ministerstwa Kultury lub do ukraińskiego IPN-u. Na chwilę obecną na Ukrainie nie możemy pracować. Biuro Poszukiwań zrobiło gigantyczną pracę teraz, jeśli chodzi o planowanie działań w Hucie Pieniackiej. Bardzo szczegółowe badania relacji, zeznań osób, które mają wiedzę na temat tego, co się działo, doprowadziło do sytuacji, kiedy my wiemy, gdzie oprócz tych miejsc, gdzie jest upamiętnienie, są jeszcze zbiorowe mogiły albo pojedyncze mogiły. W miejscu, gdzie nie ma tak naprawdę żadnego zabudowania, śladu po miejscowości, my jesteśmy w stanie nanieść, gdzie istniała zagroda konkretnych osób i gdzie prawdopodobnie mogą być pochowane ich szczątki. Więc jesteśmy w stanie przystąpić do tych prac w każdej chwili. Czekamy tylko na zgodę. Białoruś. Z Białorusią jest inaczej. Z Białorusią myśmy przez wiele miesięcy próbowali uzyskać zgodę na pracę w różnych miejscach. Tam się to odbywa w ten sposób, że strona białoruska musi się oswoić, nabrać zaufania i wszystko robić krok po kroku. Przeprowadziliśmy skutecznie i z ich udziałem, co jest ważne, bo to z udziałem żołnierzy białoruskich sił zbrojnych, pracę w Pochoście we wrześniu 2017 roku. Odnaleźliśmy grup kopistów. Długo trwało uzyskanie zgody na kolejne miejsce, ale otrzymaliśmy je. To są Azjaty na Grodzieńszczyźnie. Tutaj właśnie widać zdjęcie. Pochost wyglądał podobnie, z różnicą taką, że to były tereny orne. W Azjatach mamy też grup kopistów i no, niestety pandemia, ale też wydarzenia ostatnie na Białorusi uniemożliwiają nam pracę tam, ale jesteśmy przekonani, że jeżeli sytuacja się ustabilizuje, to my tam pojedziemy. W Twierdzy Brzeskiej, co jest jeszcze ciekawe, w ubiegłym roku odnaleziono szczątki również polskiego żołnierza. Mamy zgodę, żeby dokonać oględzin, pobrać materiał genetyczny. Więc tutaj coś wolno, ale jest jakiś progres. I rzecz, o której nie rzecz, sprawa, o której myślę, że niewiele osób wie i warto to podkreślać. Problem z możliwością pracy po stronie rosyjskiej. Wiemy jak jest trudno, ale niewiele osób wie, że w Katyniu na polskim cmentarzu wojennym, który został otwarty w 2000 roku, kilka miesięcy wcześniej strona rosyjska przy budowie kabla niedaleko kilkaset metrów od memoriału, od części polskiej tego cmentarza, odnaleźli grób, w którym ujawnione zostały szczątki przynajmniej 9 osób. Były tam też przedmioty oczywiście wskazujące, że są to Polacy, są to polscy żołnierze. Informacje o tym prezydent Federacji Rosyjskiej przekazał prezydentowi ówczesnemu Polski, panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. To było w kwietniu 2000 roku. Być może aż taki ukłon ze strony rosyjskiej wiązał się z jakąś grą, ponieważ no, za kilka miesięcy miał być otwarty cmentarz, prace mogłyby zostać, otwarcie mogłoby zostać wstrzymane. W każdym bądź razie faktem jest, że strona polska, tu jest takie pismo właśnie prokuratury okręgowej do obwodowej w Smoleńsku, w którym jest potwierdzenie odnalezienia tego grobu przez Rosjan, a tu jest właśnie wycinek prasowy. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był wówczas w Łomży i zadzwonił do niego prezydent Putin z informacją o tym, że jest grób odnaleziony z polskimi oficerami, żołnierzami i zaprasza do współpracy. Niestety z tego wówczas nie skorzystano i to jest cały czas temat, który czeka na rozwiązanie. My jesteśmy gotowi tam pojechać oczywiście, i mamy nadzieję, że to będzie możliwe, z tym, że bez wsparcia najwyższych czynników państwowych tutaj wiele sami nie zdziałamy. Zbrodnia katyńska tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie jest rozpoznana, nie jest znana w całości. Cherson to jest jedno z miejsc na Ukrainie, w którym nie mamy wątpliwości, że pewna część więźniów, która przebywała na Ukrainie, została tam właśnie skierowana do więzienia i tam została stracona. Cherson to jest jedyne miejsce, w którym w ogóle nie było prac ekshumacyjnych. Mamy Katyń, mamy Miednoje, mamy po stronie ukraińskiej Bykownię, mamy Charków. Oczywiście jeszcze na Białorusi nie było prac prowadzonych. Natomiast Ukraina jest do tej pory zagadką właśnie Cherson. W Bykowni prace były prowadzone w latach 2000. W Charkowie również. Co jest ważne, w Charkowie, mimo że odnaleziono bez wątpienia Polaków, to żadne ze zidentyfikowanych na podstawie dokumentów osób nie znajdowała się na ukraińskiej liście katyńskiej. Więc gdzie są ci ludzie? Najprawdopodobniej część z nich swój żywot zakończyła w Chersoniu. My również tą sprawę mocno badamy. Staramy się ustalić listę osób, które tam na pewno przebywały i miejsce. Miejsce, które w tej chwili jest terenem, tak jak widać, zielonym. Tam jest również cmentarz. Cmentarz, na którym jest pochowany, nie ma wątpliwości, że jest pochowany, wątpliwości dotyczą dokładnej lokalizacji, generał Zaruski. Generał Zaruski, który zmarł w 1941 roku w Chersoniu w więziennym szpitalu. Ten grób, który Państwo widzą, właśnie został postawiony mniej więcej w miejscu, gdzie w tym czasie chowano zmarłych więźniów, ale to nie jest precyzyjna lokalizacja. Chcemy tam pojechać, chcemy przebadać to miejsce. Mamy nadzieję, że to będzie możliwe i te badania dadzą nam tak naprawdę, pozwolą nam w jakiś sposób przynajmniej zakończyć tę część badań o zbrodni katyńskiej. Kresy są szczególnym profilem naszej działalności, bo ogarnąć samą Litwę, samą Ukrainę, nie mówimy o Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, to są lata pracy. My na pewno naszego życia nie starczy na to, bo właśnie jak długo jeszcze, ile będzie trzeba, tak długo jak to będzie potrzebne, państwo polskie powinno spłacać dług, odnajdywać swoich bohaterów. Ile osób odnaleźliśmy? Proszę Państwa, biorąc pod uwagę nasze warunki, jest to wskaźnik, można powiedzieć, i dobry, i zły, jeśli mogę tego wyrażenia użyć. Dlatego, że myśmy podczas prac, tak naprawdę od 2003 roku, mówię o Instytucie Pamięci Narodowej, odnaleźli co najmniej 2000 szczątków ludzkich, z czego około 200 zostało zidentyfikowanych z imienia i nazwiska, to jest 10%. Amerykanie, którzy działają poprzez swoją jednostkę specjalną, taką jednostkę Departamentu Obrony, DPA, mają ten wskaźnik na poziomie ponad 98%. Jednak u nich to jest zupełnie inna sytuacja. Oni szukają żołnierzy, co do których znają dokładnie, gdzie się znajdowali w danym momencie, bo chodzi na przykład o lotników, o pilotów. Co ciekawe, nie ma problemu z identyfikacją, bo oni mają nawet zdjęcia rentgenowskie tych żołnierzy, tak? Jeżeli mówimy o Wietnamie, o Korei, ale nawet o II wojnie światowej. My będziemy szukać tak długo, jak to będzie możliwe, tak długo, jak będzie szansa na to, żeby jeszcze pracować, bo my nie mamy prawa powiedzieć stop. A dlaczego szukamy? Bo wracamy po swoich. I teraz chciałabym przekazać mikrofon panu profesorowi, który opowie na pewno w sposób bardziej ciekawy o pracach aktualnych, najważniejszych z tego roku.
Zastanawiam się zawsze w takich sytuacjach jak dzisiaj, o czym mówić. Każda ze spraw zasługuje na to, żeby tylko jej poświęcić specjalne spotkanie. Zapewniam, że tak jest. Każda jest inna. Siłą rzeczy muszę dokonać wyboru. Wybrałem kilka spraw spośród tych, o których mówiła pani dyrektor, o których chciałbym powiedzieć nieco więcej w sposób szczególny. Wrzesień 2020 roku. Poddasze jednego z budynków koszarowych na warszawskiej Pradze Północ, ulica 11 listopada. Jesteśmy na poddaszu w miejscu, wydaje się zwyczajnym. Nie było zwyczajne. W tym miejscu, szanowni państwo, w 1946 roku stali oniemiali tym, co widzieli pewni żołnierze. Wśród nich człowiek, który pod koniec lat 80. złożył relację do księdza Maja z parafii świętej Katarzyny. Cóż on mówił? Kiedy służyłem w 1946 roku w Warszawie, w pierwszym praskim pułku piechoty, zauważyliśmy z naszymi kolegami przez okienko, które widzimy tutaj, że kiedy w narożniku więzienia, a ten budynek przylegał bezpośrednio do więzienia Toledo, zapalała się lampka, taka żarówka, to oznacza, że zaraz będzie egzekucja.
Kiedy dostrzegli tę prawidłowość, potem wielokrotnie pojawiali się w tym okienku i obserwowali egzekucje. Dzięki tej relacji wiem, jak one wyglądały wtedy, latem roku 1946. Znamy nawet opisy, jak wyglądali niektórzy skazańcy. Wiemy, ilu ludzi ich uśmiercało. Któregoś dnia jedna z kobiet patrząca na egzekucję w tej grupie żołnierzy nie wytrzymała i krzyknęła, dlatego że wśród skazańców zobaczyła człowieka, którego znała. Jej krzyk spowodował, że natychmiast następnego praktycznie dnia podwyższono mur. I jak mówił świadek, od tego momentu już nie widzieliśmy żadnych egzekucji. A to jest ten obraz, który oni widzieli, ten obszar. Widzimy mur i zaraz za nim był jeszcze jeden mur poprzeczny, z którego wystawała metalowa szyna, na której była szubienica. Przy tym murze także strzelano do ludzi. Według relacji niektórych więźniów, zaraz po egzekucji skazańcy byli grzebani bezpośrednio w pobliżu miejsca straceń. Dzisiaj na Namysłowską, gdybyśmy zabłądzili, widzimy współczesne osiedle, ładne bloki, a przed nimi jest tylko jedyna chyba pozostałość po więzieniu. Mamy pomnik, poświęcony ofiarom tego więzienia z lat 40. i 50. I szanowni państwo, poprzez różnego rodzaju dokumenty, także fotografie, dokumenty archiwalne, fotografie wykonane w tamtych latach, możemy zobaczyć, jak wyglądało więzienie. Widzimy tutaj, jak współczesne bloki mają się do dawnej zabudowy więzienia. Dla nas, dla tych, którzy poszukują ofiar, to szczególne znaczenie miał obszar po prawej stronie w samej górze. Widzą tam państwo za tym niskim, współczesnym domem mieszkaniowym, widzimy biały dach. Biały dach z okienkami. To właśnie jedno z tych okienek, przez które żołnierze oglądali w 1946 egzekucję. Jeżeli wiemy, gdzie była lokalizacja, z której obserwowano, to już wiemy w takim razie, gdzie powinniśmy zacząć prace poszukiwawcze. Do tego potrzeba jednak długiej, żmudnej pracy analitycznej. Przejrzeć wszystkie zdjęcia. Zobaczyć, gdzie była brama, gdzie był mur, a może gdzie w pobliżu muru znajduje się jakiś obszar inny, odbiegający od pozostałych, co by mogło świadczyć, że mieliśmy do czynienia z pochówkami. I sięgamy także do źródeł wytworzonych przez polskie podziemie. Przed państwem bardzo ważny dokument. Wytworzony przez Armię Krajową w roku 1945. A to jest dokument, który miał służyć jako przygotowanie do uwolnienia więźniów. Planowany był napad na więzienie. Planowane było odbicie części więźniów. Chodziło o żołnierzy AK, o żołnierzy podziemia. Proszę zwrócić uwagę na szczegółowość, z jaką ci, którzy planowali uwolnienie więźniów, rozpracowali całe to więzienie. Gdzie były ogrody, gdzie była katownia, gdzie było wejście, gdzie jednostki były nawet NKWD, widzimy tutaj po prawej i po lewej stronie. A państwa uwagę chciałbym zwrócić na górną część zdjęcia, gdzie takim małym literami jest określenie mur do egzekucji. Znowu potwierdzenie tego, o czym już mówiłem państwu wcześniej, i relacje więźnia. Kolejny więzień, kolejna relacja informująca, gdzie były egzekucje. Tutaj więźniarka napisała, że egzekucje odbywały się pod numerem drugim w samym narożniku więzienia. Jak widać, tych źródeł, które nam to miejsce wskazywały, było dużo. Pracę rozpoczęliśmy w czerwcu tego roku. Pracę tuż przy murze i tuż za murem więziennym. Dzisiaj trudno do tego miejsca trafić. Ono znajduje się zupełnie jakby na uboczu. Żeby do tego miejsca dojść, trzeba sporo wysiłku włożyć. I praktycznie od pierwszego dnia szczątki ludzkie. doły pojedyncze bądź doły ze szczątkami kilku ludzi. W żadnym przypadku nie mówimy o trumnie. Nie było ani jednego przypadku z trumną, a nawet skrzynią żertwą. Mówimy tutaj o bezpośrednim rzucaniu ludzkich szczątków, ludzkich ciał do jamy grobowej. Ułożenie tych szczątków, takich jak na łączce, takich jak na służewie, takich jak w innych miejscach. Bo przecież to, co oni, mówią o funkcjonariuszach, o ubekach czynili, przecież nie było żadnym pochówkiem, nie było pogrzebem. Było działaniem mordercy, zabójcy, który chce szybko pozbyć się problemu, ukryć dowód swojej zbrodni. A gdzie mógł to uczynić? W miejscu, które było do tego, wydaje się, idealne. W narożniku więzienia, muru więziennego i tuż za murem. Kto, kiedy miałby tam prowadzić jakiekolwiek pracę? Kto by się tutaj mógł pojawić? To miejsce wydawało się rzeczywiście idealne i przez wiele lat takim było. Bardzo często szczątki znajdujemy na brzuchu bądź na boku. W żadnym przypadku nie mówimy o ułożeniu człowieka na plecach ze złożeniem nawet rąk gdzieś w okolicach klatki piersiowej. Nigdy z takim przypadkiem nie mieliśmy do czynienia na ulicy Namysłowskiej. Kolejne szczątki ludzkie i któregoś dnia potwierdzenie tej zbrodniczej istoty komunizmu. Kiedy zbudowano mur, szanowni państwo, w 1947 przesunięto go w nowe miejsce i zrobiono ten mur gdzie? Na szczątkach ludzkich. Proszę postarać się spojrzeć na podstawę tego muru. Widzimy fundament, widzimy taki gruz, beton, to jest ta jaśniejsza barwa, beton przechodzący na szczątki ludzkie, przechodzący na nogę. Ci, którzy kopali fundamenty, ci, którzy robili ten mur, nie mogli tego nie widzieć. I ten mur został zrobiony nawet nie na szczątkach, które już uległy rozkładowi. Niektóre z nich nie uległy, bo nie mogły jeszcze ulec, bo egzekucje na Namysłowskiej wykonywano od lutego roku 1945 do wiosny roku 1948, a więc tutaj mamy tych, których uśmiercono wkrótce przed budową muru. I dół masowy. Sądziliśmy, że 4 mężczyzn. Dzisiaj już wiemy, że nie. 3 mężczyzn, 1 kobieta. Takich dołów na Namysłowskiej odnaleźliśmy dotychczas 2. Doły masowe. Te prace będą kontynuowane i wierzę, że będzie tych dołów znacznie więcej. Musimy tam powrócić, bo musimy dokończyć pracę, ale musimy także tam powrócić po to, żeby wydobyć niektóre szczątki, których dotychczas wydobyć nie mogliśmy. Dlaczego? Widzimy na zdjęciu. Mamy szczątki znowu, kobiety. Widzimy jej nogi, miednicę. Nie ma dalszej części ciała, bo ona jest pod współczesnym murem. Obok inna jama grobowa, która wchodzi pod mur. I nie wiemy jeszcze, ile pod tym murem będziemy mogli znaleźć podobnych mogił. Co odnajdujemy przy szczątkach? Fragmenty mundurów. Tak jak tutaj fragment kołnierzyka. Nasz polski, piękny mundur i fragmenty nici metalowej, którą haftowano kołnierze. Po prawej fragment jakiegoś wojskowego paska. Przy jednej z ofiar figurka maleńka świętego Antoniego gdzieś w okolicach serca, gdzieś w kieszeni, którą miał przy sobie w chwili śmierci. Kogo możemy tam znaleźć? Samych egzekucji było ponad 140. Liczbę zmarłych zakatowanych przez UB i funkcjonariuszy więziennych nie jesteśmy w stanie do końca określić, nie mniej jak 150. Ale to miejsce było najprawdopodobniej także miejscem zbiorowym dla wszystkich ofiar z Sierakowskiego, ze Strzeleckiej, a ofiary NKWD i Smiersza, jednostek, które były obok, być może także tam będziemy mogli odnaleźć. Przepisy mówiły, szanowni państwo, w tamtym okresie, że naczelnicy więzień byli obligowani do tego, żeby, jak to zapisano, grzebać ciała zabitych w akcjach bandytów. Co to oznacza? Jeżeli były akcje gdziekolwiek w okolicach Warszawy przeciwko naszym
żołnierzom wyklętym. Ich zwłoki były grzebane gdzieś w okolicach więzień. Przed państwem bardzo ważny dokument, sugerujący, czyje szczątki być może tam się znajdują. Dokument wytworzony, szanowni państwo, latem 1946 roku. Maria Bernaciak, matka słynnego Mariana Bernaciaka Orlika, zabitego w Rykach. Jego zwłoki przywieziono do tego więzienia. I tam w piwnicach matka rozpoznawała zwłoki syna. Ten dokument, szanowni państwo, jest krótki, ale porażający w swojej wymowie. Pytanie śledczego do podejrzanej Bernaciak Marii. Kogo poznajecie leżącego przed wami trupa? Matka rozpoznaje syna, chociaż ma wątpliwości, bo mówi, nie widziałam go od roku 1944. Nie wierzę w to, że potem po tych oględzinach ubecy zadali sobie jakiś trud, żeby pogrzebać Marianę Bernaciaka Orlika gdzieś na cmentarzu, u siebie. Gdzieś pod płotem, pod tym murem sądzę, że jego zwłoki pogrzebano. Inne bardzo ważne miejsca, gdzie pracowaliśmy w ciągu tylko tych ostatnich miesięcy. Cmentarz świętego Rocha w Białymstoku. Miejsce pochówku straconych i zmarłych w więzieniu w Białymstoku. Półtusk, siedziba dzisiaj policji. W latach 40. 50. siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Rynek 23, samo centrum miasta. Patrząc od rynku, nie jesteśmy w stanie się nawet domyślać tej mrocznej historii tego budynku i tego, co tam się działo. Szanowni państwo, tutaj, gdzie stoją w tej chwili samochody policyjne, w latach 40., 50. wykonywano zdjęcia leżących naszych żołnierzy wyklętych, leżących jak łowna zwierzyna, pokazujących ten triumf ubecki nad zabitymi. Kilka takich zdjęć wykonano tam właśnie na dziedzińcu wewnętrznym. I przywieziono także, szanowni państwo, po śmierci tam słynnego Roya Dziemiszkiewicza. Nie mamy wątpliwości. To było ostatnie miejsce, gdzie on był. Tam go sfotografowano. Naszym zdaniem sfotografowano go gdzieś tutaj przy tych oknach. To nasze analizy, które to okno mogło być. Jeżeli tak, to co potem zrobiono z jego zwłokami? Mamy prawo myśleć, mieliśmy taką nadzieję, że te zwłoki pogrzebali gdzieś u siebie, tak, żeby mieć całkowitą pewność, że nikt nigdy go nie odnajdzie. I prace bardzo ciekawe, z pięknymi efektami, ale nie tymi, których oczekiwaliśmy. Jeszcze nie tym razem. I inna historia. Białostoczczyzna, a rzecz dotyczy żołnierza Armii Krajowej, żadnych struktur. Dotyczy dziecka, lat 7. Romuald Lęczewski to dziecko, które w czasie wojny widzi Niemców, którzy zbliżają się do domu rodziców, a on wie, że tam się odbywa odprawa, że tam są żołnierze Armii Krajowej i biegnie po to, żeby uprzedzić o tym, co się ma zdarzyć. Niemcy strzelają i zabijają. Według jednej z relacji dziecko jeszcze okazujące oznaki życia miało być pogrzebane w pewnym miejscu. I szanowni państwo, lato tego roku i odnalezienie szczątków dziecka lat 7, nie powiemy, że żołnierza, ale powiemy, możemy powiedzieć bohatera. I znowu inna historia. Te ostatnie tygodnie były dla nas szczególnie intensywne. Nasze zespoły pracowały niekiedy w 4-5 różnych miejscach w Polsce i za granicą z wielkimi, pięknymi efektami. Przed państwem pracę naszego zespołu, jednej z grup, która pracowała w Świecku, teren niemieckiego obozu z lat 40-45, a my szukaliśmy szczątków więźniów, Polaków, których gdzieś tam koło obozu pogrzebano. W tamtym roku szczątki 21 więźniów. W tym roku, szanowni państwo, tam na terenie dawnego obozu kolejnych 20 osób. I to dla nas wyjątkowy, kolejny wyjątkowy i szczęśliwy dzień. Nie będę już nic więcej mówił. Chciałem tylko Państwu bardzo serdecznie podziękować za przyjście, za to, że mogliśmy tutaj wspólnie na tym spotkaniu powiedzieć o rzeczach dla nas bardzo ważnych. I kiedy widziałem Państwa reakcję, to myślę sobie, że co piękne w tej naszej pracy, coś, co daje nam siłę, że wiemy, że tak wiele osób tak pozytywnie, z osobistym przejęciem obserwuje to, co robimy i mówi, tak trzeba, róbcie to dalej. Dzisiaj takie wrażenie, myślę, że nie jest to tylko wrażenie, na tej sali miałem. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Zapewniam, że zawsze będziemy powracali po swoich.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.